bycie CEO w oddziale korporacji. 12 kwietnia 2011.00. Zadanie to stanowi prawdziwą ekwilibrystykę. Cały czas trzeba balansować między dwiema rzeczywistościami, wymogami lokalnego biznesu i strukturami globalnego właściciela. Struktura własności polskiej gospodarki z dominującym sektorem prywatnym oraz znacznym udziałem kapitału zagranicznego sprawia, że istotna część CEO funkcjonuje w polskich oddziałach międzynarodowych korporacji. Oznacza to, że znajdują się niejako w dwóch rzeczywistościach. Jedna z nich, krajowa, to lokalne przedsiębiorstwo, którego są częścią, a więc oczekiwania tzw. biznesu, realia finansowe, budżet i jego ograniczenia, standardy prawne oraz regulaminy i prawo wewnętrzne, lokalni użytkownicy i ich przyzwyczajenia, a do tego lokalne rynki, kontrahenci, stan infrastruktury, a poza tym tzw. legacy, czyli dziedzictwo, często raczej balast tego, co przedsiębiorstwo posiadało przed zmianą struktury własnościowej i wejściem dominującego, zagranicznego właściciela. Od strony formalnej wszystko wydaje się proste. Właściciel, potocznie zwany korporacją, ma prawo delegować przedstawicieli do rady nadzorczej przedsiębiorstwa. Oni zaś wybiorą odpowiedni zarząd. Według polskiego prawa spółek to zarząd ma realny wpływ na firmę i jego działania mają determinować decyzje i inwestycje. W rzeczywistości jest inaczej. Polskie przedsiębiorstwa, a wśród nich CEO, tkwią w żelaznym uścisku decyzyjnym właściciela, w zakresie dalece wykraczającym poza prawo spółek. CEO żyje więc równolegle w drugiej rzeczywistości, korporacyjnej. Podlega w niej strukturom korporacyjnym, które wyznaczają standardy technologiczne, narzucają aplikacje, zasady bezpieczeństwa, a często wręcz chcą uczestniczyć w bieżącym podejmowaniu decyzji, na przykład personalnych. Jak godzić te dwie rzeczywistości, nie popadając regularnie w konflikty, nie ryzykując schizofrenii i utrzymując się na stanowisku? Oto prawdziwa ekwilibrystyka. Proszę Państwa, przed Wami mistrz balansowania na linie CEO w korporacji. S. 167361. Więcej za mnie. Życie CEO w krajowym oddziale korporacji ma kilka zalet. Pierwszą i najważniejszą jest stabilizacja. Krajowy oddział międzynarodowej korporacji z reguły ma mocne zaplecze kapitałowe. Pozwala to inwestować duże kwoty i trzymać daleki horyzont czasowy takich inwestycji. Dla szefa IT istotne jest to zwłaszcza w przypadku dużych i zintegrowanych systemów, takich jak CRM, hurtownia danych albo system centralny w usługach finansowych. Okres zwrotu takich systemów liczy się w latach, a zaplecze kapitałowe pozwala ten ciężar ponieść. Wielką zaletą bycia CEO w polskim oddziale jest także dostęp do kontraktów korporacyjnych. Dają one znaczące zniżki na produkty i usługi od globalnych dostawców. Na przykład komputery przenośne, serwery, licencje na oprogramowanie, usługi wdrożeniowe itd. Z reguły towarzyszą im także ogólnokorporacyjne warunki serwisowe, często korzystniejsze od standardowych. Oznacza to, że niewielki polski oddział może korzystać z warunków, które normalnie dotyczą tylko gigantów, bez potrzeby osiągania skali. To ogromna wartość, zwłaszcza w dobie zaciskania pasa. Trzecią wielką zaletą bycia częścią korporacji jest dostępność usług w chmurze. Na potrzeby korporacji budowane są w świecie wielkie centra danych, a w nich aplikacje, począwszy od systemów pracy grupowej, skończywszy na poważnych aplikacjach biznesowych. Z punktu widzenia CEO najważniejsze są rozwiązania w niewielkim stopniu przywiązane do specyfiki rynku, nie wymieniające wielu danych z systemami lokalnymi, a których zbudowanie w przedsiębiorstwie byłoby kapitało i pracochłonne. Klasycznym przykładem jest system poczty elektronicznej. Hostowany zdalnie przez wyspecjalizowaną komórkę korporacyjną jest z reguły dużo bardziej efektywny kosztowo i niezawodny niż lokalny, a dodatkowo daje możliwość łatwej synchronizacji danych, na przykład z systemami autoryzacyjnymi opartymi na protokole LDAP. Można się spodziewać, że w nadchodzących latach coraz więcej rozwiązań aplikacyjnych, w tym krytycznych biznesowo, będzie realizowanych w ten sposób, dając lokalnemu CEO istotną wartość płynącą z korporacji. Czwartą zaletą jest silna marka pozwalająca pozyskać dobrych pracowników za rozsądne pieniądze. Jeśli macierzysta korporacja jest znana i dobrze postrzegana, opromienia to miejsce pracy w Polsce. Lepiej być przecież administratorem sieci w firmie Sony lub Volkswagen niż po prostu administratorem sieci w kilkudziesięcioosobowym dziale IT. I choć w gruncie rzeczy codzienna praca polega na tym samym, to kandydaci będą bardziej skłonni związać się z korporacją, bowiem daje stabilność i prestiż w środowisku. I wreszcie ostatnia, największa wartość, czyli korporacyjny know-how. Duże firmy dysponują zapleczem intelektualnym i kapitałowym pozwalającym na doskonalenie metod, narzędzi, budowę bazy szkoleń. programów rozwojowych, a także pozyskanie najlepszych specjalistów. Użyczają tych wszystkich dóbr, traktując to jako wsparcie lokalnych oddziałów i sposób na budowę jednolitej kultury korporacyjnej. CIO może więc liczyć na zdefiniowane procesy obsługi zmian i incydentów, formularze i listy kontrolne dla projektu informatycznego, wzory kontraktów z dostawcami, a także specjalistów, którzy pomogą wdrożyć polityki bezpieczeństwa albo zweryfikują skuteczność zabezpieczeń sieci i systemów. To wartość trudna do przecenienia i umiejętnie z niej czerpiąc, można zbudować dojrzałe, sprawne i oddane firmie IT. S. 167362. I mniej za więcej. Jednak myliłby się ten, kto sądzi, że życie CIO polskiego oddziału korporacji to lekki kawałek chleba. Struktura macierzowa, czyli jednoczesna podległość lokalnemu szefowi oraz korporacyjnemu IT, ma, jak mawiał klasyk, zarówno plusy dodatnie, jak i plusy ujemne. Czasami zresztą są to te same rzeczy. Doskonałym przykładem są właśnie kontrakty korporacyjne. Jeśli korporacja lubi się z producentem, a nie lubi się z producentem, b potrafi narzucić standardy, a robi to albo w sposób subtelny poprzez system zniżek, albo mało subtelny kupując licencje i refakturując spółki córki. Wszystko jest proste, gdy polski oddział faktycznie ma wybór pomiędzy a, b, ale może się okazać, że na przykład krytyczna aplikacja biznesowa jest ściśle zintegrowana z platformą B. Imigracja na A nie wchodzi w grę. Mimo wszystko, trzeba to raz za razem tłumaczyć kolejnym architektom, audytorom oraz osobom zatwierdzającym zakupy, na przykład przedłużenie licencji, którzy ciągle zadają to samo pytanie. Skoro A jest korzystniejsze, dlaczego trzymacie się B i ponosicie podwójne koszty? Zarówno więc kontrakty, jak i standardy technologiczne narzucane są w dobrej wierze, jako sposób na ewentualną centralizację. Korporacja wychodzi z założenia, że jeśli każdy kraj będzie trzymał wspólne standardy, to łatwiej i taniej będzie je wszystkie połączyć w dużym centrum usług HANC, Shared Services Center. Warto dodać, że takie projekty centralizacyjne realizuje się tylko czasami, a standardy wymusza się zawsze, ale trudno odmówić logiki temu rozumowaniu. CIO musi pamiętać, że kupowanie usług u konkretnego dostawcy za z góry ustaloną cenę zawsze może wzbudzać zwiększoną czujność służb podatkowych, zwłaszcza gdy dostawcą jest podmiot odpowiedzialny kapitałowo, na przykład właściciel. W takiej sytuacji zawsze istnieje ryzyko postępowania sprawdzającego poziom cen i zasadność zakupu. CIO powinien być w każdym momencie przygotowany na udowodnienie czarno na białym, że stosując korporacyjne polityki, kupuje dobre produkty za cenę nie gorszą niż gdzie indziej. Gowernance, czyli zgodność, to kolejny plus ujemny dla lokalnego CIO. Polskie IT, postrzegane w strukturze macierzowej jako część globalnego, ma dochować tych samych standardów, co cała korporacja. Pierwszy problem, jaki CIO ma z implementacją zaleceń, to skala kontra koszty. Standardy wymyślane są dla jednostek organizacyjnych o rząd wielkości większych niż polski oddział, a koszty wdrożenia są mniej więcej stałe. Oznacza to, że za duże pieniądze finansowane z własnego budżetu, CIO może osiągnąć zgodność z nieistotnymi z lokalnego punktu widzenia standardami. Drugi problem to ewentualna sprzeczność z regulacjami polskiego prawa. Kolejne zmartwienie CIO to mody, które opanowują korporacje. Od lokalnych oddziałów, takich jak Polski, oczekuje się realizacji przedsięwzięć zgodnych z aktualnym buzzword. Jeśli nosi się business intelligence, wszyscy muszą wdrażać hurtownie danych. Jeśli w modzie są aplikacje mobilne, krajowy CIO musi je także wdrażać, choćby było to nieuzasadnione specyfiką lokalnego biznesu, ewentualnie musi się tłumaczyć, dlaczego nie wdraża, i tak dalej. I ostatnia zmora szefa IT w polskim oddziale korporacji. Ludzie z centrali, którzy raz na jakiś czas przyjeżdżają z gospodarską wizytą, udzielają rad, przeglądają papiery i prezentacje, przechadzają się po serwerowniach. Zamiast je opisywać, lepiej polecić lekturę rewizora Mikołaja Gogola. S. 167363 w macierzy. Słowo macierz ma w języku polskim dwa znaczenia. Jedno, powiązane ze słowem macierzysty, oznacza pochodzenie, źródło i tradycje. Drugie to termin matematyczny, oznaczający dwuwymiarową tablicę, a w realiach przedsiębiorstwa, tak zwany strukturę macierzową, czyli podwójną podległość. Dodatkowo, słowo Matrix nawiązuje do znanego filmu, którego środowiskiem był pozorny świat wygenerowany przez komputery. CIO w lokalnym oddziale korporacji żyje w każdym z tych kulturowych archetypów. Z jednej strony musi być liderem biznesowym, potrafiącym rozmawiać z CEO i innymi liderami językiem nawiązującym do klientów, rynków, konkurencji, lokalnej kultury, korzyści biznesowej i finansów. Z drugiej jednak strony oczekuje się od CIO, by był trybikiem w korporacyjnej machinie, stosującym wytyczne, polityki i standardy bez najmniejszych odstępstw i kompromisów. Dla lokalnego biznesu ma być wsparciem, ale w ramach ciasno wyznaczonych przez korporacje. CEO żyje więc w nieustającym konflikcie sumienia, materializującym się nieomal codziennie w realnych decyzjach. Wydać pieniądze na audyt bezpieczeństwa, o którym wiadomo, że nic nie pokaże, tylko dlatego, by na korporacyjnej tabeli zgodności zazieleniła się jakaś lampka, kupić serwer lepszy i tańszy czy standardowy, skorzystać z korporacyjnej aplikacji zamiast lokalnej, nawet jeśli oznacza to zwolnienie dwóch dobrych pracowników. Aby pomóc mu rozwiązać ten konflikt, warto powrócić do znaczenia skrótu CIO, Chief Information Officer. Pierwsze i trzecie słowo wskazują jednoznacznie, że to osoba z najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa, ponosząca realną odpowiedzialność. Drugie słowo, information, oznacza nie informatykę, a informację. Słowem, CIO to osoba głową odpowiadająca za całość zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Oznacza to, że musi mieć władzę oraz zdolność decyzyjną i umieć z niej korzystać. Niezależnie od tego, gdzie w strukturze umieszczone jest to stanowisko i jak bardzo szczegółowo korporacyjne struktury chcą wpływać na decyzje szefa IT, ostatecznie to on codziennie ręczy swoim słowem i stanowiskiem za ciągłość działania usług, aplikacji, systemów i infrastruktury informatycznej. To na jego polecenie działają ludzie. To on ponosi odpowiedzialność za budżet i to z jego ust biznes dowiaduje się, co można, a czego nie. Musi więc przede wszystkim szanować siebie. Musi być partnerem, może nawet trudnym, ale zawsze partnerem, nigdy petentem.